Sláva Pánu. Miałem tutaj przed wami stanąć 3 dni temu, 2 dni temu, ale ten czas jest krótki, dopiero 2 dni minęło. I chciałbym dzisiaj się podzielić z wami i z sobą, bo też to słowo jest do mnie. Słowem, które tyczyło się tych świąt, tego czasu, który był wspominany przez cały chrześcijański świat. Myślę, że my jako ewangelicznie wierzący chrześcijanie możemy też w tym uczestniczyć. Chociaż mamy inne spojrzenie na to, co w tej chwili w tradycji niektóre kościoły przedstawiają. Będziemy dzisiaj czytać tylko na początku, później będziemy słowo rozważać. Otwórzmy sobie Ewangelię świętego Łukasza, drugi rozdział od 1 wersetu do wersetu 18. Później jeszcze 2 fragmenty przeczytamy i to będzie wszystko. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego, że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze, w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. A anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się przyszli i znaleźli Maryję i Józefa i niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Drugi fragment to jest od 25 do 38 wersetu tego samego rozdziału. A był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc zatchnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii jego, matki jego. Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. I aby były ujawnione myśli wielu serc, także twoją własną duszę przeniknie miecz. I była Anna, prorokini córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego. I była wdową do 84 roku życia i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach, w modlitwach dniem i nocą. I nadszedłszy tejże godziny wielbiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Chciałbym jeszcze z Ewangelii Mateusza przeczytać też fragment, który będzie tyczył się dalszego rozważania. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim, to jest z 2 rozdziału Ewangelii Mateusza. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemia judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie mój lud izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł: idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę i doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. I ujrzawszy gwiazdę, niezmiennie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Trochę dłuższe czytanie, ale to będzie jedyne. Jak wcześniej czytałem, ten pierwszy fragment opisuje czas i miejsce narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten czas był wyznaczony przez Boga. Ten czas był wyznaczony przez Ojca, aby Jego Syn w postaci ludzkiej, w postaci człowieka mógł przyjść na ziemię. Kiedy przyszedł czas rozwiązania, musiała Maria wraz z Józefem, wyobraźcie sobie, przejść strasznie dużą odległość z Nazaretu do Betlejem. Czas spisu, który zarządził Rzym, wszyscy, którzy byli mieszkańcami Betlejem, powinni się do niego udać, gdziekolwiek by byli. Wyobraźcie sobie, że była to odległość prawie 140 kilometrów. To było 5 dni drogi. Oni przebywali tą drogę pieszo albo na osiołkach. Jak się domyślam, to Maria siedziała na ośle, bo była brzemienna, prawie przed rozwiązaniem. Józef szedł obok niej. To była trudna droga, bardzo trudna droga. Ale nie o tym. Wydarzenie to było szczególne, może nie tak bardzo zauważone przez świat ówczesny, ale bo ono było szczególne w świecie duchowym. Bo oto ojciec zdecydował, aby narodził się jego syn. To było w jego planie. To był początek jego planu. Kiedy Jezus przyszedł na świat, wiemy, że w świecie duchowym była wielka radość. Było wielkie szczęście, że coś się zaczęło. Że ojciec zdecydował poprzez swojego syna wykonać kolejny etap swojego planu. Planu zbawienia człowieka. Ale chcę dzisiaj mówić o tym, o trzech rodzajach ludzi, którym zostało objawione narodzenie się Syna Bożego. Trzy rodzaje ludzi. Dlatego trochę dłuższy fragment przytoczyłem dzisiaj ze słowa. Pierwszym rodzajem ludzi to są pasterze. Dlaczego pasterze? Mógł Jezus narodzić się w pałacu. Mógł Jezus narodzić się w bogatym domu. Mógł się narodzić w jakimś zamku. A narodził się w tym konkretnym miejscu. Dlaczego? Można wysnuć takie przypuszczenie, że dostęp do tego miejsca, jak się okazuje, mieli wszyscy. Do zamku, do pałacu nie weszliby pasterze. Nie weszłaby biedota. Nie mieli tej możliwości. A Bóg w swojej mądrości usadowił swojego syna w takim miejscu, w żłobie. I pasterze. Co się wydarzyło wśród pasterzy? A kim byli pasterze w ogóle w Izraelu? Już kiedyś miałem takie słowo właśnie o pasterzach, ale pasterze to były niziny społeczne. To byli ludzie, którzy wykonywali swój zawód. To był zawód, bo to było konkretne rzemiosło. I oni wykonywali je przez cały rok. Nie mieli mieszkań, nie mieli domów. Oni mieszkali razem z tymi zwierzętami, które wypasali. Te zwierzęta, kiedy był czas obfity w trawę, w zieleń, w roślinność, to była bardzo duża wygoda, bo one miały się gdzie paść. Pasterze ich strzegli, chronili, odganiali zwierzęta, odganiali wszelkich nieprzyjaciół, złodziei, którzy by mogli zrobić szkodę tym zwierzętom. W czasie trudnym, a ten właśnie trudny czas był właśnie wtedy, bo trudno tu określić datę narodzin Chrystusa, czy to było wiosna, zima, czy to akurat na pewno nie był ten okres, który my obchodzimy, to akurat było na inną okazję i dużo później ten czas był wyznaczony przez Kościół, ale ten czas, kiedy paśli te zwierzęta, był bardzo trudny. Ziemia nie obfitowała w tyle zieleni. Na czas nocny spędzali te zwierzęta w takie zagrody. Wyobraźcie sobie taką zagrodę, ona była zbudowana z kamienia, kamień na kamieniu był kładziony, była w takim jakimś czworoboku i było przejście. I te zwierzęta wszystkie były wpędzane przez to przejście na ten czas nocny, kiedy były najbardziej narażone na zwierzęta, na lwy, na wilki, hieny, szakale, bo to one tam w tym czasie żyły i na złodziei, którzy też byli skorzy, aby zabrać owce i później nią handlować. I wyobraźcie sobie, że pasterz w czasie takiego czuwania nocnego, on kładł się w tym przejściu. Kładł się. I przez to on wiedział, że jeżeli coś się dzieje, będzie działo, to ktoś będzie przechodził przez niego. I on będzie mógł obronić swoje owce. I zobaczcie, jaki tu jest obraz, który Jezus później bardzo dobrze znał. Znał obraz pasterza. On wiedział, że pasterz, kiedy owca odejdzie, on ją szuka, bo to jest jego owca, to jest jego własność, lub powierzona jemu. Kiedy owca była okaleczona, on ją pielęgnował. A kiedy była naprawdę źle z nią, on ją brał na rękę, na ramię i niósł do stada. I on jako pasterz wiedział, że ten prawdziwy pasterz, fizyczny pasterz, strzeże owce swoim ciałem. To było jasne dla tych ludzi, którym Jezus przekazywał w przypowieściach naukę o pasterzu. On wskazywał na siebie, ale on wiedział i ci i słuchacze wiedzieli, co Jezus chce powiedzieć przez to. W jaki sposób objawione zostało narodzenie Syna Bożego pasterzom? W taki spektakularny sposób, niesamowity sposób. Wielka światłość, anioł, ktoś, który zjawia się nagle i mówi do nich. Oni byli zdziwieni, przerażeni, ale kiedy wysłuchali, to wiedzieli, że to, co im przekazał posłaniec Boży, jest prawdą. Że to jest prawda. Oni tą prawdę przyjęli i poszli od razu. Poszli zobaczyć to wielkie zjawisko. To, co się stało. Poszli zobaczyć to niemowlę. Oddali mu pokłon. Widzimy też, że temu zjawisku towarzyszyły też zastępy aniołów. Ja myślę, że w ogóle w życiu Jezusa Chrystusa od samego początku towarzyszyły zastępy anielskie. One były wokół Niego. Ludzie ich nie widzieli, a Jezus o tym wiedział. I diabeł w pewnym momencie wiedział, kiedy Go kusił na górze. I śpiesząc się przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. I ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili. A jak to odnosi się do nas dzisiaj? Jak dzisiaj reagują ci, którzy w taki sam sposób, współcześnie, 2000 lat później, kiedy Duch Święty w taki właśnie sposób przedziwny dotyka człowieka, kiedy objawia mu Duch Święty Jezusa Chrystusa, dzisiaj Pana i Boga, jak ludzie reagują? Właśnie tacy, zwykli, prości, nie zdający teologii, bo pasterze nie znali teologii, nie znali może proroctw. To byli najprości ludzie. Oni uwierzyli w to, co zobaczyli, w to, czym zostali poruszeni. A dzisiaj wiem, że wielu współcześnie nam żyjących, takich podobnym pasterzom, dotkniętych przez Ducha Świętego, cieszy i raduje się, że został im objawiony Zbawiciel, że został im objawiony Jezus Chrystus. I kiedy ktoś, ja pamiętam do siebie, bo to najlepiej się pamięta, kiedy mi powiedział ktoś, że Jezus żyje, że można przyjść do Niego blisko, że można przyjąć Go do serca, że można Go przyjąć jako Pana i Zbawiciela. To czułem wielkie szczęście, bo ja kochałem Jezusa. Zawsze kochałem Jezusa. Drugą grupą ludzi, o których chcę dzisiaj powiedzieć, to był Symeon i Anna. Szczególni. Dlatego są w Bożym Słowie przedstawieni. Symeon, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociecha Izraela, a Duch Święty był nad nim. Człowiek, który wiedział, bo Duch Święty mu to objawił, wiedział, kiedy Mesjasz przyjdzie na świat. Wiedział, kiedy zabłyśnie światło. Wiemy, że przez dłuższy okres, około 400 lat, w Izraelu była ciemność, duchowa ciemność. Nie było proroctw, nie było objawień. Nic się nie działo. Dlatego pierwszy był Jan. Pierwszy wystąpił Jan. I on wskazywał na tego, który miał być światłością świata, który miał przyjść jako światło świata. I samo narodzenie, zauważcie, samo narodzenie Jezusa w ogóle jest mało co odnotowane. Nie ma właściwie tego, dopiero później. Nie tyle życie, co właściwie cały akcent Ewangelii jest położony na śmierć, na zmartwychwstanie. Bo dzięki temu chrześcijaństwo mogło się dalej rozwijać. A narodzenie było objawione, tak jak widzimy, pasterzom. Symeon mógł tego doświadczyć. Bogobojny, oczekujący pociechy Izraela. I Duch Święty mu powiedział wyraźnie, nie odejdziesz z tego świata, jeżeli nie będziesz mógł oglądać Chrystusa Pana. Co zrobił ten człowiek? Kiedy Maria i Józef przynieśli do świątyni Jezusa, bo tak nakazywał obrządek. On je wziął na swoje ręce. Musiało to być niesamowite przeżycie dla niego. Mieć na ręku tego, który będzie Zbawicielem świata. Jak strasznie się cieszymy, kiedy idziemy do rodziny, kiedy możemy wziąć dziecko na rękę, jak strasznie się cieszymy, że to dziecko jest żywe, małe, kiedy jeszcze do nas może nawet uśmiecha. A on wziął je na ręce i wielbił Boga, mówiąc. Nieraz oglądamy, jak w zwyczajach różnych ludów, kiedy rodzi się dziecko, to dziecko jest podnoszone do góry przez męża, przez ojca i pokazane jest całemu ludowi. To jest mój syn. Czy on będzie królem, czy on będzie wodzem, czy on będzie kimkolwiek, i on szczyci i chwali się swoim synem. On je wziął na ręce i wielbił Boga. Symeon miał objawienie. Objawienie od Boga, które stanowiło o tym, że światłość, która oświeci pogan i chwałę Twego ludu izraelskiego. I błogosławił Symeon Marii, matce jego. Bo jak wiemy, Maria była też szczególną niewiastą. Kościół katolicki ją bardzo, bardzo wywyższył. My jednak wiemy, że ona była szczególną niewiastą, wybraną przez Boga. Czy wiecie, że ona mogła mieć między 11 a 14 rokiem życia, kiedy była już narzeczona Józefowi? Takie młode dziewczęta dla nas dzisiaj wychodziły za mąż, rodziły dzieci. Nie wiem, jak była rozwinięta psychika, jak ona była rozwinięta prawda, w swoim wnętrzu, to wnętrze duchowości, ale to była dziecko na nasze dzisiejsze prawda, warunki. Nie wyobrażamy sobie tego. I taką właśnie Bóg wybrał, aby była matką, tą fizyczną matką Syna Bożego. Kolejną osobą to jest prorokini Anna, która już była w podeszłym wieku, służyła tak jak Symeon w świątyni, była na służbie w świątyni. I ona mogła doświadczyć tego, że tej godziny, której Maria i Józef przynieśli Jezusa, mogła wielbić Boga, że ta godzina nadeszła. I mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Nawet jeżeli ona mówiła tym wszystkim, to przecież to było dziecię. To było dziecię. Symeon i Anna mieli objawienie od Ducha Świętego. Oni wiedzieli dokładnie, kim będzie ten narodzony mały człowiek. Bo jak wiemy, to Biblia nie opisuje nam okresu ani do 12 roku życia. Jest tylko krótki epizod, kiedy Jezus miał 12 lat z tego okresu dziecięcego. My dopiero naprawdę dowiadujemy się o naszym Panu Jezusie Chrystusie, kiedy już dojrzał do służby, kiedy się już wypełnił czas. Natomiast ten czas, kiedy On pewnie pobierał nauki jako dziecko czy jako młodzieniec, a przede wszystkim był przy rodzicach, tych ziemskich rodzicach, w tej rodzinie był i pomagał ojcu, był posłuszny ojcu, chociaż w pewnym momencie widzimy, że jako normalny człowiek, normalne dziecko zrobił to, co zrobił. Wszystkie dzieci są takie, że robią też i psoty. Do kogo dzisiaj możemy porównać te dwie osoby? Do jakiego rodzaju, do jakiej kategorii ludzi możemy ich porównać? To są ludzie, którzy oczekują i szukają Boga. To są ci, których w sercach jest pragnienie, aby Go spotkać. To są ludzie, którzy by wszystko dali, aby mogli właśnie doświadczyć obecności żywego Boga. My, którzy jesteśmy zrodzeni na nowo, myślę, że wszyscy, bo jeżeli jest ktoś, kto jeszcze nie poznał żywego Boga w swoim życiu, nie przyjął Go jako Pana i Zbawiciela, bo mówimy dzisiaj o tamtym czasie, ale żyjemy w rzeczywistości dzisiejszej. Ta rzeczywistość dzisiejsza jest inna. Dzisiaj Jezus jest Panem. Dzisiaj Jezus jest Królem. Królem Królów. On przy Ojcu jest i On się za nami wstawia. On ma moc nad wszystkim. On jest Panem nieba i ziemi. I jeżeli takiego Jezusa, takiego Pana jeszcze nie poznałaś, nie poznałeś osobiście, to dzisiaj jest czas, aby móc Go przyjąć. Jeżeli masz takie pragnienie jak Symeon lub Anna i szukasz i chcesz, aby Ci Bóg objawił siebie, to zawołaj. On osobiście przyjdzie. Przyjdzie do Ciebie. Nie wiem w jaki sposób, ale On przyjdzie. Na pewno przyjdzie. Bo On powiedział, kto szuka, ten znajdzie. Ci, którzy pragną osobistego spotkania się z Jezusem, przyjęcia Go jako Pana. Duch Święty zna te pragnienia. Duch Święty wie o tym wszystkim, bo On zna nas. On jest Bogiem. On odpowie na te wszystkie pragnienia. On obdarzy takiego człowieka miłością i pełnią. I będzie mógł taki człowiek doświadczać Boga każdego dnia, żyć z Nim na co dzień. Symeon stwierdził: Panie, puszczasz mnie. On już może odejść, on już chce odejść, bo już widział i on miał na ręku Zbawiciela. Kolejne osoby to Herod, kapłani, nauczyciele ludu i mędrcy ze wschodu. Historycznie Herod umarł w IV wieku nowej ery. Ale tu naprawdę nie chodzi o daty, bo wyglądało to tak z zapisów historycznych, że Jezus musiałby się urodzić w VI roku przed nową erą, ale naprawdę tu nieważne są daty. Bo te daty, jak czytałem wczoraj, zostały ustalone przez jakiegoś dominikanina, jakiegoś, prawda, mnicha, który w tym momencie się nie za bardzo pomylił, ale ponieważ za dużo się już zdarzyło w świecie, więc nie chcieli tego zmieniać. Tak to się działo. Ale osoba Heroda. Herod, który był Żydem, który zdobył władzę i w czasie, kiedy Jezus przyszedł na ziemię, on już był starszą osobą. On był już starszą osobą. I co się dzieje? Dowiaduje się o narodzeniu Jezusa od mędrców ze wschodu. Co to byli za ludzie też? No byli to, trudno tutaj też powiedzieć, no są tu określenia jako mędrcy i może przy nich zostańmy. Przyszli i mówią tak, widzieliśmy gwiazdę na wschodzie. I oni, co się okazuje, byli świadomi tego, że coś się wydarzyło, bo oni za tą gwiazdą przyszli do Jerozolimy. Czyli musieli znać astrologię. W tym czasie ta nauka była bardzo rozwinięta w krajach Bliskiego Wschodu, w krajach, w Indiach. Dlatego oni przybyli do Jerozolimy. I przyszli do Heroda i pytają go, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. I słuchajcie, co się dzieje. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Dlaczego się Herod zatrwożył? Przestraszył się dziecka? Nie. On się przestraszył o swój autorytet, o swoją władzę, o swoje królestwo. Dlaczego? Bo kiedy zgromadził arcykapłanów i nauczycieli ludu, a ci znali pisma, a ci znali proroctwa, a ci wiedzieli, kiedy ma przyjść Mesjasz i kiedy mu rzekli: I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie mój lud izraelski. Herod miał powód do tego, aby się zatrwożyć. Oto kim był, bo oto narodził się król. Mędrcy mówią o królu żydowskim. Trochę się mu dziwię, bo przecież już był stary. Ileż on miał lat? Ale jak wiemy, to był też despota, który swoją władzę trzymał mocną ręką, który nie potrafił i zabić, i zniszczyć przeciwników. I jak wiemy, stało się coś, co było też przepowiedziane przez proroków. Kiedy już odeszli mędrcy, kiedy nie wrócili do niego, co on zrobił? Wszystkie dzieci, też wyliczyli to naukowcy, że to nie była wielka liczba. To była gdzieś w wielkości 25 do 30 dzieci. W tym wieku się wtedy narodziło tam, w tym czasie. Zostało zamordowanych, zabitych przez niego. Widzimy przez to, że on jednak bał się, obawiał się. I jak wiemy, arcykapłani i nauczyciele ludu, uczeni w piśmie, później się okazało, że też obawiali się o swój autorytet, o to, kim byli wśród ludzi, bo kiedy Jezus jako nauczyciel przyniósł nową naukę, to im to nie pasowało. Bo było takie stwierdzenie, cały świat poszedł za Nim. Cały świat poszedł za Jezusem. Ówczesny świat, to może w tym rozumieniu należy to przyjmować. Ale oni wiedzieli, czuli to zagrożenie w swoim sercu. I wiedzieli, że autorytet wśród ludzi, a im na tym zależało. Im bardzo zależało. Arcykapłanom zależało, aby lud im był posłuszny. Nauczycielom ludu zależało, ażeby ich nauka była wśród ludzi, a nie ta, którą przyniósł Jezus. Do kogóż by przyrównać dzisiaj tych ludzi, o których była teraz mowa? Jak wiemy, są dzisiaj ludzie, którzy mają jakąkolwiek władzę. Ja tu nie mówię o prezydencie czy premierze, bo to jest najwyższa władza, ale też. Ale każda władza powoduje, że człowiek czuje się lepszy. Każda władza, która daje jednemu człowiekowi władzę nad drugim człowiekiem, choćby najmniejszą, to ten człowiek czuje się wyróżniony. Dalej, ludzie wykształceni, którzy mają tak bardzo racjonalne myślenie, dla których coś, co można przyjmować wiarą, jest trudne. Ludzie, którzy i dzisiaj są nauczycielami w świecie, którzy reprezentują pewien filozoficzne poglądy i oni je przedstawiają. Dla nich przyjęcie coś wiarą jest bardzo trudne. Ja nie jestem ani żadnym z tych trzech rodzajów, ale będąc takim bardzo ostrożnym, pozwoliłem sobie tylko, no, dla mnie to 2 lata trwało, aby przeczytać Biblię raz sobie jako książkę, a drugi raz, jak mi powiedziano, czytaj to z modlitwą. I wtedy zaczęło Słowo Boże do mnie przemawiać. Wtedy Bóg przez swoje słowo zaczął do mnie przemawiać i zaczął mnie zmieniać, bo byłem wychowany jako takiej tradycyjnej religii, tak jak większość z nas, prawda? Że pewne rzeczy się wykonywało, bo to trzeba było robić, trzeba było się przypodobać, trzeba coś czynić. Pamiętam, jak liczyłem lata od pustu, wiecie? Dzisiaj się z tego śmieję, ale w jakichś pewnych okresach czasu szło się na cmentarz, prawda, za to miało się tam ileś 10 lat od pustu, 100 od pustu. Ja sobie te lata tak zliczałem. W pewnym momencie sobie pomyślałem, Boże, jak już, co ja robiłem? Przecież to jest wieczność przede mną. Przecież to nie ma żadnego sensu. A to tak funkcjonuje. To tak funkcjonuje. Wiecie, to jest przerażające. I ci wszyscy ludzie, ta kategoria ludzi, którzy znają realia tego świata, w którym żyjemy, dla nich przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, jako tego, który dla ich umysłów może ograniczyć ich władzę, ich myślenie, ich rozumowanie, jest naprawdę trudne. Oni albo odrzucają to od razu, albo mówią: nie teraz, nie teraz, poczekam. Człowiek tak łatwo nie chce się pozbywać tego, co zdobył. A wiemy, że to, co mówi nam Boże Słowo, to, co Bóg poprzez Jezusa Chrystusa, poprzez Ducha Świętego mówi do człowieka, to zmienia myślenie o 180 stopni. I tak naprawdę takie zmienienie myślenia, to wtedy jest pełne przyjęcie tego, co mówi Boże Słowo. Ja nie wiem, czy ja tak, czy do końca, czy może 150, czy tak do końca pozbyłem się tego wszystkiego, co było przed. Jeszcze człowieka ciągnie do różnych rzeczy. Stara natura. Jeszcze Jezus nie jest w 100% Panem, Władcą i tym wszystkim, kim chciałby dla mnie być. Ale nie chcę pozostawać na tym etapie. Chcę iść do przodu. Chcę się poddawać Jezusowi do końca, aby wziął moje życie każdego dnia. Jest to realne, jest to możliwe i myślę, że nie tylko dla mnie, dla każdego z nas. Jeżeli taką decyzję podjęliśmy w swoim życiu, to teraz nie ten malutkie dzieciątko, które wtedy było, ale Pan i Władca, Jezus Chrystus, który wiedział, od samego początku, myślę, trudno tu powiedzieć o dziecku, które wtedy się narodziło, ale kiedy już była świadomość tego, kiedy Duch Święty stąpił na niego, on wiedział, po co przyszedł na ziemię. To była jego misja. To była jego misja. Ja wierzę w to, że Jezus po to przeżył te 30 lat jako człowiek, aby mógł doświadczyć wszystkiego. Bo chociaż był Bogiem, to przecież on tych ludzi stworzył. On wiedział o tym wszystkim, ale chciał doświadczyć, aby mógł nam dzisiaj w tym pomagać. I później ostatnie 3 lata życia. Zobaczcie, posłuszeństwo Ojcu do samego końca. Przyszedł, zwiastował ludziom dobrą nowinę. Uzdrawiał, leczył, wypędzał demony, wskazywał na Ojca, wszystko czynił to, co mu Ojciec powiedział. Był posłuszny Ojcu, swojemu niebieskiemu Ojcu. I jak wiemy, Bóg nikogo nie zniewala. Człowiek ma dalej wolną wolę. Nawet ten, który przyjmie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, kiedy poddaje się dobrowolnie w Jego niewolę, to się staje wolny. I Bóg mu nie zabiera, nie zabrał nam wolnej woli. Prawda? Możemy dalej funkcjonować w swoim współczłowieczeństwie. Ale co robi Bóg? Co robi Jezus? On dzisiaj puka do każdego serca. Puka do każdego serca. Bóg jest bardzo, a bardzo cierpliwy. Cierpliwy dlatego, bo widzi, jaki jest świat. Widzi, że teraz nie jest jeszcze czas. Widzi, że ci chrześcijanie, którzy mówią, że są chrześcijanami, nie żyją jak chrześcijanie. Nie postępują jak chrześcijanie. I Jezus czeka. Dzisiaj, kiedy wspominamy czas narodzenia Chrystusa Jezusa, niech On, Pan, śpiewamy o Nim, że jest Panem. Śpiewamy o Nim, że jest Królem, że jest siedzącym na tronie. Będzie uwielbiony. Będzie wywyższony w naszych sercach. To On w sercu każdego z nas zrodził się na nowo. To On zamieszkał w tym mieszkaniu, które zostało dla Niego przygotowane. I nie starajmy się, naprawdę niczym nie starajmy się, aby Go zasmucić. Bądźmy otwarci, bądźmy gotowi, bądźmy nastawieni na to, że kiedy Duch Święty do nas mówi, abyśmy byli posłuszni, posłuszni jak i On był posłuszny. Bóg przez Jezusa Chrystusa darował nam wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Darując nam Syna, darował nam wszystko. I jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Powinniśmy być naprawdę szczęśliwymi ludźmi. I wspominając ten czas narodzenia, radości czas dla świata, mimo że niezauważony w tym czasie, tak dzisiaj ta radość niech będzie udziałem wszystkich. I wreszcie ofiara Jezusa Chrystusa na Golgocie przyniosła nam życie. I to obfite życie. Amen. Może chciałbym się też pomodlić może o tych, którzy w tym słowie zobaczyli siebie, może tak nie do końca jeszcze się z tym utożsamiają, ale niech to będzie taki czas refleksji nad swoim życiem, nad swoim postępowaniem, nad swoim podejściem do tego, w którego wierzymy. Czy go kochamy, szanujemy, czy go lekceważymy w codziennym swoim życiu. W każdej chwili, w każdym momencie. Gdzie nasze myśli kierujemy? Czy jest dziękczynieniem w naszym sercu? Powstańmy może do modlitwy.